Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam serdecznie, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i temat taki wydaje się być bardzo egzotyczny. Przed chwilą z dziećmi rozmawiałem o nietoperzu, a tutaj pojawia się nam jenot, przybysz z Dalekiego Wschodu. To temat naszej dzisiejszej audycji. Zatrzymujemy się na chwilę przy jenocie, a zatem pierwsze to zasadnicze, fundamentalne pytanie, jak jenot wygląda?
Jenot jest ssakiem średniej wielkości. Należy do rodziny psowatych, czyli jest takim dalekim kuzynem wilka i lisa. Ale niewiele wyglądem przypomina jednego i drugiego. Jest wielkości niedużego psa, niektórzy twierdzą nawet małego, o takiej dość krępej sylwetce. Odznacza się dość długim tułowiem, krótkimi kończynami, dość krótki, licząc około do 23 cm długości, puszysty i gruby ogon. Głowa nieduża, spiczasto zakończona, niewielkie, okrągłe, zaokrąglone uszy, no i pokryty sierścią o takiej barwie mozaikowej, szaro-ciemnej z odcieniem szaro-białawej, z odcieniem takim rudym. Jest generalnie białego, to prawie nie widać. Jest to szare, przez grzbiet biegnie taka ciemna pręga, łapy czy kończyny są czarne i na głowie charakterystyczna maska, to znaczy spód pod gardle i poniżej oczu, od oczu w dół ciemne plamy tworzą właśnie taką szarą maskę. Tak wygląda jedno, tak jest w upierzeniu, przepraszam, tak wygląda jego szata zimowa, kiedy futro ma gęste, latem jest dużo szczuplejszy, bo futro jest znacznie mniej gęste. Generalnie długość ciała to 55-69 cm. Ogon, wspominałem, od 15 do 23 cm. Wysokość w kłębie, czyli tam najwyższa część tego supa, to jest 30-37 cm. No i masa ciała, która różni się w zależności od pory roku. Wiosną to jest od 4 do 7, nieco ponad 7 kg, przeciętnie 5,5 kg, a jesienią, późnym latem, jesienią jenoty się najadają, tworzą rezerwy tłuszczu i wówczas ich masa ciała powiększa się o 2-2,5 kg, średnio 7 kg, a rekordziści mogą ważyć nawet ponad 9 kg. Tak wygląda jenot, którego w naturze, przypuszczam, niewielu słuchaczy Radia Maryja widziało. Może w takich przykrych dla tego ssaka okolicznościach, kiedy to wędrując czy jadąc rowerem, spotykamy na drodze martwe zwierzę, przyglądamy się z zaciekawieniem i się zastanawiamy, co to może być. No pies to nie jest, chociaż trochę psa przypomina. Lis tym bardziej nie, to właśnie bardzo często jest jenot i najczęściej takie przypadki mają miejsce właśnie o tej porze, czyli w końcu sierpnia, we wrześniu, kiedy młode jenoty się usamodzielniają, opuszczają rewiry swoich rodziców i wędrując bardzo często giną pod kołami samochodów.
Panie Marianie, skąd się w Polsce wziął jenot?
No, to jest bardzo ciekawa historia, która jest kolejnym takim właśnie przypadkiem, kiedy to ludzie, próbując powiększać swoje zasoby i finansowe, i różne inne, w tym także możliwości polowań, przemieszczają gatunki z różnych stron kontynentów w inne miejsca, różne gatunki celowo. I tak właśnie było z jenotem. Jego ojczyzną jest daleki wschód, Chiny, Mandżuria, właśnie okolice takich rzek jak Amur. Skąd sięga dalej na południe, aż do południowego Wietnamu, Korei. Został sprowadzony do Europy latach 20. W końcu lat 20. Na terenach dawnego Związku Radzieckiego, właśnie z nadrzeki Amur, z Usurii, z Mandżurii, i następnie był wypuszczany. Celem tym było po prostu zwiększenie atrakcyjności łowieckiej, pozyskiwanie futer. Jednocześnie zwierzęta też zaczęto hodować na fermach z uwagi na ciepłe, gęste futro. Następnie dalej prowadzono introdukcję, ale już chwytano jenoty w tych miejscach, gdzie właśnie na terenach dawnego Związku Radzieckiego się świetnie zaaklimatyzowały. Znakomicie poczuły się w Europie Wschodniej. No i rozpoczęły swoją wędrówkę na zachód i północ kontynentu europejskiego. Także dość wcześnie pojawiły się w takich krajach jak Finlandia, Skandynawia, to znaczy zasiedliły Półwysep Skandynawski. Najwcześniej pojawiły się w Finlandii w 1935 roku, w Szwecji w latach 45-46, w Rumunii w 52 roku, w naszym kraju w 55, no i tak po kolei w Słowacji 4 lata później, w Niemczech, na Węgrzech w latach 1961-62 i większość krajów została zasiedlona w naszym kraju, w Polsce. No dodam jeszcze może tak, że w latach 1935-84 jenot zasiedlił obszar o powierzchni 1 400 000 km². Także niebywale aktywny, jeśli chodzi o zdobywanie nowych terenów. Także możemy jenota nazwać zwycięzcą, ponieważ gatunek zasiedlił ogromny obszar.
Mówiliśmy w naszej audycji, że przeciętna osoba dosyć rzadko może spotkać jenota, stąd rodzi się pytanie, zatem w jakich środowiskach możemy spotkać jenota, gdzie występuje, w sposób szczególny myślimy o terenie naszej ojczyzny.
Tak, dobrze, jeszcze może tylko dwa słowa właśnie, jak to było z zasiedlaniem terenu Polski, bo zanim pojawił się w naszym kraju, no to tak musiałem powiedzieć, jak to wyglądało, tylko tam jedna data padła, ta pierwsza, jak to wyglądało w otoczeniu naszego kraju. Do nas jenot przybył z terenów Białorusi, Litwy i Ukrainy i miało to miejsce w 1955 roku. Pierwsze zwierzęta zostały zaobserwowane oczywiście w Puszczy Białowieskiej i na Lubelszczyźnie w okolicach Chrubieszowa, dokładnie to na Zamojszczyźnie. Następnie już dwa lata później, w latach 1957-60, jenoty były stwierdzane na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Mazurskim, w okolicach Łomży, a w ciągu kolejnych 3 lat pojedyncze zwierzęta były obserwowane, czyli w latach do roku 1963 pojedyncze jenoty były spotykane we wszystkich ówczesnych województwach. Do roku 1980 był już licznym gatunkiem, przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, ale zajmował kolejne regiony naszego kraju. Najpóźniej trafił do Małopolski w latach 90. XX wieku, został stwierdzony w Puszczy Niepołomickiej i dziś w zasadzie poza wyższymi partiami Karpat zasiedla praktycznie cały kraj, choć ciągle bardzo nieliczny jest na obszarze Pogórze, zwłaszcza w Polsce tam południowo-wschodniej, Pogórze Dynowskie, okolice Przemyśla. Tak, poza tym występuje w naszym kraju praktycznie wszędzie. Jakie siedliska zamieszkuje? No, tak podobnie jak w swojej pierwotnej ojczyźnie, czyli na Dalekim Wschodzie, najbardziej lubi podmokłe lasy liściaste z gęstym podszytem. Bardzo lubi sąsiedztwo wód, czyli bagien, jezior, torfowisk, ale bardzo dobrze czuje się również w krajobrazie rolniczym, czyli w tej mozaice leśno-polnej, która u nas teraz dominuje. No i dzięki temu, dzięki tej znakomitej adaptacji do bardzo różnorodnych środowisk, no, stał się gatunkiem dość licznym.
Kolejne nasze pytanie dotyczy upodobań kulinarnych, a zatem czym odżywia się jenot?
W przeciwieństwie do naszych pozostałych dwóch przedstawicieli psowatych, czyli wilka i lisa, jenot jest gatunkiem wszystkożernym, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. Wiemy, że lisy też odwiedzają śmietniki, zjadają różne rzeczy, ale u jenota jest to bardzo szeroko rozwinięte, a więc jego pokarm. I dodam jeszcze, że w przeciwieństwie do swych większych kuzynów, czyli wilka i lisa, jenot nie jest łowcą w tym znaczeniu, że ściga swoją ofiarę gdzieś tam biegnąc, tropiąc ją. Nie, on jest takim poszukiwaczem, który wędruje z nosem przy ziemi, posługuje się przede wszystkim węchem i zjada wszystko, co da się zjeść, co spotka na swojej drodze. A więc jego pokarm stanowią między innymi różnego rodzaju drobne ssaki, i te z rzędu gryzoni, czyli różne gatunki naszych myszy, polniki, norniki, ssaki, drobne ssaki, owadożerne, oczywiście pisklęta, jaja ptaków, tam gdzie jest to możliwe, czasem także ptaki dorosłe, płazy, gady, owady. To wszystko, ryby oczywiście bardzo lubi, jak już wspomniałem, sąsiedztwo wód, więc na mieliznach czy w ciekach, tam gdzie ryby idą na tarło, w innych okolicznościach też chętnie poluje na chwyta ryby. No oczywiście bardzo ważnym pokarmem w diecie jenota jest padlina, zwłaszcza w okresie zimowym odgrywa ona tu bardzo ważną rolę. No i oczywiście jenot również bardzo chętnie zjada pokarm pochodzenia roślinnego. To są różnego rodzaju owoce, kłącza, bulwy, kukurydza w fazie takiej właśnie mlecznej, zboże również w tej fazie. Także jest gatunkiem wszystkożernym, korzystającym z różnych źródeł pokarmu. Zimą obok padliny bardzo chętnie odwiedza te miejsca, gdzie myśliwi, leśnicy dokarmiają zwierzynę leśną, zwłaszcza dziki, i to, co dla dzików jest wykładane, także jenot chętnie zjada.
Panie Marianie, jeszcze jedno pytanie. Jakie jest znaczenie występowania u nas jenota dla naszych rodzimych gatunków?
O, to jest nie do końca, zostało to jeszcze zbadane, natomiast wiemy, że jako gatunek obcy, choć się czasem zastanawiam, do kiedy będziemy go nazywali obcym, ale tak jest. No przede wszystkim negatywny wpływ prawdopodobnie wywiera na populację ptaków, zwłaszcza gatunków tych wodno-błotnych gniazdujących kolonijnie, i to nie to w tym sensie, że chwyta dorosłe ptaki, bo nie jest w stanie ich chwytać, ale niszczy lęgi, to bardzo skutecznie. Tym bardziej, że w poszukiwaniu pokarmu często korzysta z pływania, czasem nawet nurkowania, nie boi się wchodzić do wody, bez problemu przepłynie kilkadziesiąt czy nawet kilkaset metrów, płynąc do wyspy, z której dochodzi rwetest czy jazgot, hałas wydawany przez gniazdujące na przykład mewy, rybitwy czy rybitwy. No i tutaj może mieć duży negatywny wpływ i prawdopodobnie ma. O czym świadczą między innymi też naoczne obserwacje, także tu z naszego regionu, kiedy to jenot wpłynął sobie do kolonii mew i rybic i po kolei zaczął plądrować gniazda, jadł, w końcu tak się najadł, że sobie w godzinach popołudniowych przysnął. To wszystko było obserwowane przez mojego kolegę leśnika z jednego z nadleśnictw tu na wschodzie Mazur. Po czym się obudził po półtorej godziny i zaczął dalej realizować swój plan najadania się ptasimi jajami. Z Finlandii informują z kolei o tym, że może być skutecznym drapieżnikiem wobec niektórych gatunków płazów, tam gdzie godują, także są wtedy one ważnym źródłem pokarmu. No i oczywiście druga strona jeszcze, jenot, nie mówiliśmy tutaj o tych obyczajach jego biologii i jenota, ale bardzo chętnie, zwłaszcza w okresie zimowym, korzysta z nor borsuczych, rzadziej lisich. No i wchodząc do tych nor, jest ważnym roznosicielem groźnych chorób, takich jak na przykład świerzbowiec, wcześniej wścieklizna, teraz już mocno ograniczona poprzez tą immunizację z powietrza, ale jeszcze się trafia. Jenot jest ważnym roznosicielem także takiego bardzo groźnego tasiemca, bąblowca, no i trychinozy. Także no tutaj ta rola jenota została wykazana w wielu krajach, kiedy jeszcze wścieklizna była na porządku dziennym. Jenot był jednym z głównych wektorów, tak to się nazywa, czyli roznosicieli tej groźnej choroby. Jako gatunek inwazyjny powinien być zwalczany, eliminowany. Nie jest to takie proste. Chociażby z tego względu, no właśnie, tam dwa słowa jeszcze bym musiał powiedzieć o biologii jenota. Jenoty żyją parami, trwałymi parami, chyba że samiec, samica są ze sobą przez cały rok, razem się przemieszczają. Mają okres godowy w styczniu, lutym, po 64 dniach ciąży samica rodzi młode. Jest ich jak na przedstawiciela drapieżnych bardzo dużo, od 8 do 9 przeciętnie, a rekordowo 16 czy nawet 19. Rodzice oboje bardzo troskliwie, w tym także samiec, opiekują się potomstwem. Samica karmi je mlekiem przez okres około 30-40 dni, ale już po 3 tygodniach życia zaczynają przyjmować pokarm stały. W wieku około 2 miesięcy już ruszają z rodzicami na naukę poszukiwania pokarmu, a właśnie niedawno, w końcu sierpnia i teraz, na początku września, młode się usamodzielniają i opuszczają rodziców. No i właśnie tutaj ta duża rozrodczość, czy duży potencjał rozrodczy, no sprawia, że to redukowanie jenotów nie jest takie proste. A poza tym, no jako ludzie też nie jesteśmy w stanie tego tak realizować. Bardzo często osobom, które nie są wciągnięte w tą problematykę łowiecko-leśną, się wydaje, że myśliwi to są osoby, które chodzą i w zasadzie strzelają, albo najchętniej by strzelali do wszystkiego, co się rusza. Nie, także dla myśliwych nie jest to wcale takie miłe ani sympatyczne zabijać jenoty ciągle i wszędzie, między innymi w Ostrojach Głuszcza i Cietrzewia można je eliminować przez cały rok, ale także myśliwi są normalnymi ludźmi, to by musiały być jednostki jakieś nie do końca normalne i bardzo często po prostu nie jesteśmy w stanie zabić. Wiemy, że jest to samica, która karmi, że wyeliminowanie jej, eliminacja jej sprawi, że po prostu młode będą gdzieś tam ginęły z głodu. No i takie przemyślenia sprawiają, że po prostu no trudno się walczyć z tymi gatunkami obcymi, zwłaszcza jeśli jest to gatunek taki jak jenot o dużym potencjale rozrodczym, o dużej plastyczności, zamieszkujący wiele różnych biotopów, korzystający z wielu różnych źródeł pokarmu. Także tutaj sytuacja się trochę wymknęła spod kontroli. No, dodam, że jenot u nas jest już od 1955 roku i jakoś sobie radzimy. No, gdyby jeszcze nie przyszły kolejne drapieżniki, o których tu jeszcze nie mówiliśmy, na przykład norka amerykańska, to pewnie jeszcze nie byłoby aż tak źle z tymi ofiarami jenota, takimi jak na przykład lęgi ptaków wodnych.
Dziękuję ślicznie. Zapraszam także naszych słuchaczy do współtworzenia audycji. Myślę, że przy okazji telefonów będzie jeszcze okazja, aby jakieś kolejne informacje o jenocie przedstawić. Numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Oczekujemy na Państwa telefony. Trwają porady ekologa. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wioletta Jadwuniec z Krakowa. Właśnie słyszę teraz audycję o jenocie i ja pochodzę z Podkarpacia. Będąc na wakacjach w tamtym roku, właśnie moi rodzice opowiadali, że spotkali jenota w środku pola. No i ten jenot po prostu nawet szedł za nimi i doszedł do ogrodu i mieszkań. Nie wiem, skąd tam się wziął, ale jeżeli chodzi o praktykę tutaj myśliwych z naszego rejonu, to jest coś takiego, że są gatunki, które w ogóle nie występowały w tym rejonie, a są dowożone i wypuszczane w nocy z samochodów. Już nieraz, parę razy się zdarzyło, że świadkowie byli takich zdarzeń, wracali tam z drugiej, trzeciej zmiany i po prostu wypuszczane były dziki, wypuszczane były borsuki, które w ogóle nie występowały w tym terenie. Wypuszczane były też bobry, które, no jest tam rzeka, ale jak ja, mieszkając tam 30 lat, żadnego nigdy bobra tam nie było, a teraz normalnie są przewożone różne gatunki zwierząt samochodami i wypuszczane w rejonach właśnie takich już oddalonych od domów. A jenot, znaczy jenot, no to jenot też nie wiem skąd się wziął, ale na przykład w tamtym roku, no to borsuki zostały wypuszczone koło nas, koło domu. I nie poszły nigdzie w bok, tylko szła para borsuków w nocy o godzinie drugiej drogą, a później jechał wolno samochód za nimi, który ich wypuścił i trąbił na nie, żeby zeszły na bok. Także no, niektóre gatunki być może i wędrują i przychodzą, ale niektóre gatunki są przez myśliwych celowo przywożone właśnie w takie rejony.
Dziękujemy Pani Wioleto, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję,
Pani Marianie,
pozdrawiam.
Bardzo proszę.
No myślę, że tutaj no, informacje bardzo interesujące, ale myślę, że to, co Pani Wioleta mówiła, to tak może nie do końca jest. Mogą być przywożone. Myślę, że te, które były tam przywożone, to mogły być to zwierzęta, które zostały odłowione w jakichś problemowych miejscach. Mamy teraz czas, kiedy borsuki, rozmawialiśmy tu jakiś czas temu właśnie o borsuku, kiedy borsuki wprowadzają się po prostu do naszych miast, miasteczek, nawet do wsi. Być może, że to były zwierzęta, które zostały gdzieś odłowione w jakimś problematycznym miejscu. Podobnie mogło być z dzikami, jak mówi pani Wioleta, choć teraz z dzikami nie jest już to możliwe z uwagi na ASF. Nie można ich nigdzie odwozić. Specjalistyczne firmy, które wyłapują dziki w miastach, po prostu zajmują się ich likwidowaniem. No tak to jest po prostu. Miasto to nie jest biotop dla tak dużych ssaków i są kłopoty. Przeżywaliśmy to w ubiegłym roku w takiej nasilonej formie, między innymi właśnie w Olsztynie. Z żalem na to patrzyłem, no ale nie da się pogodzić obecności normalnego tłumu miejskiego i dzików na naszych jezdniach, chodnikach czy w bezpośrednim sąsiedztwie klatek schodowych. Jeśli chodzi o borsuki, jenota, tam w sąsiedztwie, gdzie mieszkają rodzice pani Wiolety, myślę, że na pewno jenoty przewędrowały tam i dalej zdobywają ten teren w sposób naturalny. Jeśli chodzi o borsuki, na pewno też poza najwyższymi partiami teatr borsuki są w naszym kraju wszędzie, a te przypadki obserwowania czy zaobserwowania zwierząt, które akurat zostały przewiezione samochodem, jeśli rzeczywiście tak było i były wypuszczone z samochodu, to zwierzęta, które zostały odłowione w jakimś problematycznym miejscu i tak jak pani Wioleta powiedziała, jest to miejsce, gdzie tam niewiele ludzi mieszka, w takich miejscach zostały one wypuszczone. Z bobrami nie wiem, na pewno gdzieś tam zostały wcześniej przewiezione w ramach projektu reintrodukcji, ale duża część już dalszej ekspansji zasiedlania terenów odbywała się w sposób naturalny. Takie przypadki, jakich tu pani mówiła, zdarzają się, mogą mieć miejsce, ale są to zwierzęta, które po prostu pochodzą czy zostały odłowione z innych miejsc, gdzie stwarzały jakieś problemy i gdzie udało się je odłowić. Ale niezależnie w okolicach tam Krakowa, na Podkarpaciu te gatunki występują, jeśli występują nieliczne, tak jak jenot, o którym tutaj mówiliśmy, to ta część Polski jest ciągle jeszcze przez ten gatunek zdobywana i tutaj działania myśliwych no, na pewno nie są powodem tego, że te gatunki tam występują.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Mariusz z tej strony.
Witamy, panie Mariuszu.
Ja chciałem zapytać pana dyrektora jako profesjonalistę odnośnie oswajania tego typu zwierząt. Chodzi mi o oswajanie poszczególne egzemplarze, czyli takiego jenota, czy można oswoić borsuka, lisa. No i co pan w ogóle na to, jakby się pan mógł do tego jakoś odnieść? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Proszę, panie kierowniku.
Oswoić się da, ale nie jest to wskazane i nawet zabronione. Regulują to przepisy. Oswoić jest bardzo łatwo. Jeśli zwierzę przyniesiemy gdzieś w odpowiedniej fazie takiej wzrostowej, czyli od małego, tylko co potem zrobić, zwierzę wyrasta i zaczynają się problemy. Także jest to jak najbardziej niewskazane.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy gorąco. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Pani Marianie, bardzo gorąco dziękujemy za przekazanie dzisiejszych wieści o jenotach. Będziemy oczekiwali na kolejne nasze porady ekologiczne.
Szkoda, jeszcze o wielu rzeczach nie powiedziałem. Może ostatnie zdanie, tak. Że jenot jest jedynym z naszych psowatych, który na zimę w czasie silnych mrozów potrafi zasnąć na kilka tygodni. Kiedy się ociepla, to oczywiście się budzi, to jest taki letarg i w tym czasie korzysta z tych właśnie zapasów tłuszczu, które gromadzi o tej porze.
Dziękuję ślicznie i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam gorąco.
Dziękuję pięknie. Życzę wszystkim miłego, udanego weekendu i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Do widzenia.
Do widzenia. Szczęść Boże. Jenot, przybysz z Dalekiego Wschodu. To temat dzisiejszych porad ekologa. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.